Gość Radia Lublin.
Już prawie 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Nie ma inwestycji bez rozwoju i rozwoju bez dużych firm. Zacznijmy więc od tych z Lubelszczyzny i może na początek od tej bliżej Lublina i bliżej chyba serca pana ministra. Czy Ministerstwo Obrony Narodowej rozbraja polską armię? Bo takie głosy płyną od posłów opozycji. Tak widzą to posłowie Platformy Obywatelskiej. Stanisław Żmijan przypomniał w ubiegłym tygodniu, że kiedy minister jeszcze poprzedniej obrony narodowej, pan Antoni Macierewicz, unieważniał przetarg na Caracal, to zapewniał, że otwierają się nowe możliwości dla Świdnika. Tymczasem po niedawnej wypowiedzi wiceministra obrony narodowej pana Wojciecha Skurkiewicza na sejmowej komisji zawrzało. Chodzi o remonty kilku maszyn, między innymi tych świdnickich, których okres użytkowości, zdolności użytkowej właściwie ma być wydłużony o 10 lat. To jak to jest?
Co ja mam na to odpowiedzieć? No, ja mogę tylko spytać, czy pani poseł Joanna Mucha i pan poseł Stanisław Żmijan wystawili po konferencji prasowej fakturę Airbus Helicopters, bo rozumiem, że konsekwentnie bronią polityki swojego rządu, czyli programu śmigłowcowego polegającego na tym, aby kupić zagraniczne śmigłowce, nowe zagraniczne śmigłowce poza Polską i zlikwidować przemysł obronny w Polsce, zlikwidować zakłady w Świdniku. I rozumiem, że to jest niezmienna istota polityki śmigłowcowej Platformy Obywatelskiej, żeby nie dać szansy na rozwój Świdnika i polskich produktów, bo jeśli ktokolwiek mówi, że miliardy złotych zapisane w budżecie, które mogą i powinny być uruchomione na modernizację śmigłowców Sokół czy śmigłowców SW-4, czyli tych mniejszych, najmniejszych świdnickich śmigłowców, to po pierwsze ma mało wiedzę, po drugie no nie zdaje sobie sprawy z tego, jak absolutnie kluczowe z punktu widzenia PZL Świdnik są te zamówienia.
Ale nie jest tak, panie ministrze, że coś się w tych priorytetach rządowych zmienia, skoro taka decyzja o wydłużeniu tej użytkowości tak naprawdę śmigłowców i to nie budzi pana niepokojów?
Nie, to było nasze marzenie, żeby dokonać modernizacji. Ja nie wiem, czy tak się stanie, to żeby było jasne.
Ale marzenie,
PZL Świdnik złożył ofertę.
Przetarg.
Nie, powolutku. Przetargi to jest jedna sprawa, kruk to jest śmigłowce szturmowe to jest druga sprawa, modernizacja i remonty to jest trzecia sprawa. Rozumiem, że zaczęliśmy od modernizacji i remontów, to chcę powiedzieć, że PZL Świdnik złożył ofertę na modernizację śmigłowca W3 Sokół. Oferta przygotuje ten śmigłowiec do konstrukcji XXI wieku. To będą spajki 8-kilometrowe, to będzie pełen glass cockpit, to będzie dużo mocniejszy śmigłowiec. To będzie śmigłowiec nieporównywalny nawet do mieleckiego Black Hawka, który jest, jakby to powiedzieć, międzynarodową wersją Black Hawka. To nie jest ten Black Hawk, jaki znamy z amerykańskich filmów. I Sokół, z niego zostanie tylko skrupa. Jeśli ktoś sobie wyobraża modernizację jako zwykły remont, to się myli. Z niego zostanie tylko skrupa i to będzie ultra, mega nowoczesny, super śmigłowiec za relatywnie niewielką cenę. Co więcej, z intelektualną konstrukcją powstałą w Polsce i to jest ta wartość dodana. Drugi program modernizacyjny to program, który niestety właściciel PZL Świdnik zarzucił, a chciał robić śmigłowiec 009, czyli śmigłowiec SW-4. I tutaj są rozmowy z Polską Grupą Zbrojeniową, aby robić to wspólnie z PZL Świdnik właśnie w ramach modernizacji i remontów tego śmigłowca. To jest po pierwsze praca dla załogi w Świdniku, po drugie dużo większy zysk niż ze sprzedaży nowych śmigieł, no, bo on trafi bezpośrednio do PZL Świdnik. Natomiast nasz właściciel z pewnością w dużo większym stopniu premiuje, jak każdy zagraniczny właściciel, swoje własne produkty. Ja rozumiem, że konferencja prasowa, jeszcze raz powiem, Platformy Obywatelskiej wpisuje się w stały nurt promowania zagranicznych produktów w Polsce.
Ale nie niepokoi pana ministra to, co się dzieje choćby w Komendzie Głównej Policji, która chce kupić dwa wielozadaniowe helikoptery, prowadzi negocjacje z Amerykanami. I to też z tego, co wiadomo i co się pojawiają informacje już pierwsze, też budzi jakiś niepokój parlamentarzystów z województwa lubelskiego.
Chcę powiedzieć dwie rzeczy. Jeszcze zamknąć ten temat wojskowy, bo nie powiedzieliśmy o śmigłowcach szturmowych i tak tylko zasygnalizowaliśmy o śmigłowcach i tych przetargach. Jeśli chodzi o przetarg morski, to tu jedyne, o co można mieć pretensje do pana ministra Skurkiewicza, to średnio precyzyjne określenie konieczności lądowania bądź nie na okrętach. Bo jeśli ma być lądowanie na okrętach, to Świdnik oczywiście zmieni swój śmigłowiec morski, dalej będąc faworytem w tym przetargu. Natomiast według mojej wiedzy to nie będzie konieczna zmiana, ale zobaczymy. W każdym razie w grze pozostaje cały czas AW101, bez wątpienia faworyt tego postępowania przetargowego na śmigłowce morskie. I jeśli będą morskie przed śmigłowcami dla wojsk specjalnych, nic się nie dzieje. Co więcej, to jest przetarg, w którym Świdnik ma bezapelacyjnie najlepszy produkt, bo jeśli on ma być i Sarowski, i Zopowski, i do misji poszukiwawczo-ratowniczych, i do zwalczania okrętów podwodnych. I to jest śmigłowiec AW101, bez wątpienia najlepszy produkt, więc tym się nie martwię. Natomiast też się nie martwię tym przesunięciem śmigłowców szturmowych, bo gdybyśmy ich nie przesunęli w czasie, to co nam zostaje? No kupno amerykańskich śmigłowców. Nie ma żadnej innej opcji, bo w Polsce żadnych śmigłowców szturmowych nie ma. Możemy modernizować Mi-24. I to daje szansę na współpracę przy europejskim śmigłowcu szturmowym, o czym już kilkakrotnie mówiłem. Takie rozmowy również pomiędzy właścicielem PZL Świdnik, Leonardo Helicopters, a Polską Grupą Uzbrojeniową trwają i to otwiera szansę na gigantyczny przeskok, czyli budowę nowego śmigłowca szturmowego. Natomiast jeśli chodzi o policję...
Nie niepokoi pana to?
Niepokoi mnie, ponieważ niepokoi mnie to, że według wiedzy przekazanej mi przez ministra spraw wewnętrznych, oferta, którą zgłosił właściciel PZL Świdnik, była bardzo droga. I polityka właściciela wobec
PZL Świdnik, ale też się pojawiają informacje,
bardzo często mnie niepokoi.
Tak naprawdę tylko jeden śmigłowiec jest w stanie spełnić te kryteria.
Znaczy, jeśli mówimy o Black Hawkach, tak? Nie jestem przekonany, że te Black Hawki kupimy, zobaczymy. Nie mam takiego przekonania, że to jest najlepsza opcja. To jest oczywiście poza mną, ale powiem o swoich przekonaniach w tej sprawie. Natomiast istotnie śmigłowiec jednosilnikowy, jeśli o tym mówi pan redaktor, mógł być skonfigurowany inaczej i dać szansę na polską konstrukcję. Moim zdaniem on na tą polską konstrukcję szansę nie dawał i teraz byliśmy w sytuacji wyłącznie sprzedaży nie swojej konstrukcji, bądź tego, aby tą konstrukcję dostarczył jeszcze ktoś inny. Zobaczymy, jak to się skończy. W każdym razie rzeczywiście ten sposób postępowania w tym przetargu no nie pozwala na to, aby złożyć ofertę na śmigłowiec SW-4.
Czyli dzisiaj przyszłość, PZL Świdnik, o przyszłość możemy być spokojni?
Nigdy nie możemy być spokojni, dopóki to nie będzie polski zakład. Ten zakład powinien być polski i to jest moje główne zmartwienie. Nie to, czy właściciel polskiego zakładu sprzeda kilka śmigłowców, bo to jest, rozumiem, zmartwienie opozycji, żeby Airbus Helicopters w końcu sprzedał do Polski jakieś śmigłowce. Natomiast moim zmartwieniem jest to, jak te wszystkie programy wykorzystać do tego, aby przynajmniej częściowo spolonizować ten zakład.
No dobrze, ze Świdnika przenieśmy się trochę do Puław, trochę do Tarnowa, bym powiedział, bo w nowo wybranym zarządzie całej grupy Azoty, które przypomnijmy, swoją siedzibę tą główną ma w Tarnowie właśnie, nie ma reprezentantów puławskiego przedsiębiorstwa. Przypomnijmy, że zakłady azotowe Puławy są liderem w całej grupie. Co się dzieje, panie pośle?
A niestety w związku z konsolidacją dokonaną przez ministra skarbu pochodzącego z Puław, liderem całej grupy są Tarnów. Jest Tarnów, a nie Puław.
Ale mówię tutaj o liderze pod kątem przychodów, pod kątem produkcji.
No i co z tego, skoro wybrano opcję konsolidacji wokół Tarnowa?
No to ja się właśnie pytam, co się
tak
dzieje.
Zrobili dzisiaj, tak zrobili nasi
Rada
poprzednicy. To nie jest
władze grupy
nie
całej
jest decyzja.
Azoty mówią, że umowa konsolidacyjna z 2012 roku nie obowiązuje.
No i nie obowiązuje, bo tak została skonstruowana, tak została przygotowana jako intencja, a nie jako coś, co by obowiązywało.
A
wszystkie strony.
Ona zakłada, że w zarządzie powinny być co najmniej dwie osoby.
No ona zakłada takie życzenie, a nie twarde zobowiązanie i tak się stało. No ktoś egzekwuje tą umowę konsolidacyjną, którą minister Karpiński przygotował. No niestety, mamy dzisiaj
że
z punktu widzenia interesów Puław skonsolidowaną grupę i to uniemożliwia twarde egzekwowanie z takich zobowiązań, na przykład personalnych. No co oczywiście nie zmienia faktu, że żeby być do końca tutaj precyzyjnym. Puławy mają, jakby to powiedzieć, swoje zobowiązania wobec grupy i powinny one być respektowane, ale też korzystają z tego, że neguje, tak, funkcjonujemy tylko, że... w ramach grupy Azoty.
Ale to znaczy, że to jest jakieś pole do interwencji ministerialnej, rządowej, parlamentarnej?
No bo personalne kwestie?
No nie, rozumiem, że same bezpośrednie nie, bo one są kompetencją Rady Nadzorczej, ale takie, które mogą wpłynąć na zwiększenie
roli. Znaczy, ja bym namawiał, aby poważnie zastanowić się nad rekonsolidacją polskiej chemii i zawsze o tym mówiłem, to znaczy, aby ta chemia była skonsolidowana w sposób taki, w który by dawał kompetencje pewnej synergii związanej z połączeniem całości, z efektem skali, z efektem jakby kompletności, bo te zakłady są jakoś komplementarne, jeśli chodzi o produkty wobec siebie i budują potencjał grupy. Takiej czapy zarządczej, tak bym powiedział, i zakładów produkcyjnych, które byłyby na jednym poziomie. To znaczy żaden z zakładów produkcyjnych nie dominowałby nad pozostałym zakładem produkcyjnym. Wtedy byśmy o tym nie rozmawiali, ale ja chętnie też przyjdę.
No ale to właśnie takie założenia były, kiedy je konsultowano.
No właśnie nie. Takie były dwie opcje. Albo skonsolidować wokół jednego zakładu produkcyjnego, czyli wokół Tarnowa, szybko, albo przyjąć bardziej skomplikowaną technicznie koncepcję stuprocentowo kontrolowanej przez państwo polskiej chemii, w której znajdowałby się również na przykład Anwil Orlenu. Tej drugiej opcji nie wybrano jako bardziej skomplikowaną i długą, choć lepszą. Wybrano na szybko opcję konsolidacji wokół Tarnowa i dzisiaj ponosimy wobec tego konsekwencje. Ale jeszcze raz chcę podkreślić, że ja bym chętnie przyszedł na audycję, w której będziemy mówili o korzyściach funkcjonowania Puław w ramach grupy, bo żebyśmy widzieli dwie strony. Z jednej strony mamy silną grupę i to jest jakby bez wątpienia rozsądna polityka, żeby budować takich narodowych czempionów. I teraz w ramach tej grupy, bo myślę, że tego, że polska chemia powinna być zintegrowana, nikt nie kwestionuje, powinna być autonomia w rozwoju puławskich azotów i tego rzeczywiście dzisiaj brakuje.
I niewątpliwie takie audycje na naszej antenie będziemy prowadzić. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.